Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się w ten piękny, przedświąteczny czas. Jesteśmy trochę lepsi dla siebie, robimy sobie miłe prezenty i bywa, że na przykład czarne chmury, które zbierały się nad Galerią Piotrowicza, zostają rozpędzone. Co więcej, odbył się tam wernisaż bardzo ciekawej wystawy, o której już za chwilę. W spotkaniach będzie też mowa o starym drewnianym kościółku Świętego Rocha w Proszowie i o wadze słowa. Witek Zakrzewski.
To jest galeria, którą pamiętam, kiedy jeszcze nie była galerią, ale ona zawsze miała taki klimat, że tu sztuka po prostu wychodziła z każdej dziury, można powiedzieć. A obecnie ona tutaj mieszka na pełnych prawach i już nie musi się chować po dziurach. Jest potrzebna i nie tylko chodzi tutaj o postać Piotrowicza, Jerzego, tylko chodzi o masę artystów, którzy tą galerię doskonale znają, rozpoznają i ją kochają.
W Galerii Piotrowicza pod Koroną na Starym Rynku w Poznaniu przy ulicy Kramarskiej 3 otwarto wystawę XYZ2 Adama Kalinowskiego. To uznany na świecie autor realizacji przestrzennych.
Ja zajmuję się sztuką przestrzeni publicznej i robię to już tam od 2 dekad. Właściwie pierwsze jakieś projekty, realizacje, makiety powstawały nawet wcześniej i gdy już zacząłem rzeczywiście je robić, bo tutaj to też jest dosyć trudna sprawa, działać w przestrzeni publicznej, to znaczy robić coś na większą skalę oczywiście. Tu jest taka zasada, paragraf 22 Hellera, czyli jak nie zrobiłeś, to nie zrobisz. Taka jest zasada. No zwłaszcza gdy w grę wchodzą jakieś większe budżety. Moją największą realizacją to była realizacja w Rainbow Park w Londynie podczas Olimpiady. To była produkowana przez South Bank Center dokładnie 10 lat temu. I tam właśnie użyłem, to był projekt z kolorowego kruszywa, użyłem 150 ton kolorowego kruszywa. To miał realizacja 50 na 8 metrów, miała około 400 metrów kwadratowych. I tam przez tą realizację przeszło dobre parę milionów ludzi. Przez South Bank Center wyliczyli, że przeszło 8 milionów przez 3 miesiące trwania Olimpiady. Natomiast moja realizacja była dokładnie vis-a-vis Hayward Gallery i South Bank Center. Natomiast 15% to była młodzież poniżej 13 roku życia. Czyli 15% z 8 milionów to już jest grubo ponad milion.
Teraz już są dorosłymi odbiorcami
no
pana
tak,
sztuki.
Dzisiaj mają 10, tak, dokładnie, 10 lat więcej. I myślę, że mam nadzieję, że ten projekt, ta realizacja ich zainspirowała. Zresztą wówczas, bo tak często się dzieje z moimi realizacjami właśnie z użyciem kolorowego kruszywa, że ludzie jakby podbierają te różne próbki koloru, wynoszą je, krótko mówiąc, w torebkach plastikowych, ale potem o dziwo jakiś kilometr dalej widzę gdzieś jakąś kompozycję na chodniku usypaną z tego kruszywa. I dokładnie było też tak w Londynie. Że...
Czyli tak pan pracuje, że tworzy pan kruszywo, które jest pana...
Nie, ja go nie tworzę, nie. To jest barwione przemysłowo przez producenta, z którym współpracuję od 2009 roku, firmę Croissant. To jest największy producent w Europie, właśnie kolorowych kruszyw. To jest zwykły kwarc, który jest barwiony przemysłowo i oni to robią do barwienia elewacji i podłóg. Właściwie nikt na świecie nie używa tego do takich celów, do których ja używam. Przynajmniej nie spotkałem się z podobnymi realizacjami. I zrobiłem już takich realizacji 5. W 2020 roku miała powstać kolejna w Pittsburghu, ale niestety wybuchł COVID i sprawę zablokował.
Szczęśliwie doszło do wystawy Adama Kalinowskiego w Galerii Piotrowicza. Odnosi się ona do prezentacji z 2020 roku, która żyła głównie w internecie. Wystawa w galerii złożona jest z dwóch części. W pierwszej sali prezentowana jest barwna opowieść o zmieniających się przez miliony lat wietrzejących skałach. Są tu fantastyczne zdjęcia z Parku Narodowego Skamieniałego Lasu z Arizony. Intensywna czerwień, pomarańcz i żółć. Potęga koloru, czysta plastyka. Nieprawdopodobne dzieło natury.
Ta sala jest taka narracyjna, jakby wprowadzeniem do tamtej sali, która jest bardziej artystyczno-problemowa. I tutaj pokazałem kontekst tamtej prezentacji, czyli nawiązanie do tej przestrzeni, tych rozpadających się skał, Painted Desert, malowana pustynia, tak się nazywa ten obszar tam właśnie u góry, dlatego że to są duża ilość żelaza w glebie, ta gleba ma czerwoną barwę. A zwłaszcza jak jest zachód słońca, to ona pięknie wygląda. No chociaż właściwie w Arizonie są ciekawsze parki tak naprawdę. Tam jest dużo parków narodowych i jeżeli chodzi o formacje skalne, to są znacznie ciekawsze niż tutaj. Tutaj główną atrakcją są te właśnie skrzemieniałe pnie drzew, które same w sobie są pewną jakąś taką naturalną kompozycją kolorystyczną, zwłaszcza rozpadające się, co widać na tamtych zdjęciach.
I przechodzimy do drugiej sali. Tutaj następuje połączenie realizacji przestrzennej, malarstwa i fotografii, tworząc całość. Człowiek zapatrzony w naturę. Artysta sięga po barwiony przemysłowo kwarc. Kruszywo wypełnia liczne drewniane pojemniki. Jest ono w różnych ostrych kolorach. Zanim wernisaż się skończy, zawartość pojemników zostanie częściowo przemieszana przez gości wystawy. I tak zaczyna się dekonstrukcja, bo istotą tej wystawy jest rekapitulacja, że malarstwo jest niezmienne. Instalacja interaktywna zmienia się, a zdjęcia przedstawiają kawałki natury wydrukowanej w formie dużych powiększeń. Słowem, sztuka totalna.
No widzi pani, ale tutaj już jest parę obrazów, które namalowałem w ostatnich 2 latach z tego powodu, że tego typu projekty właśnie publiczne zostały zablokowane. Akurat ten, widzi pani, ten obraz to jest jakby matryca tej kompozycji, tylko że ona jest odwrócona, prawda? Trzeba by stanąć z tamtej strony.
Trzeba by było powiedzieć, że to są koryta, których jest to kruszywo w przeróżnych kolorach,
no tak,
prawda?
To tworzy kompozycję, która zobaczymy, jak to będzie wyglądało za miesiąc, ale na pewno będzie więcej takich aktywności i zazwyczaj te realizacje publiczne, one bardzo się zmieniają i one nabierają bardzo organicznego charakteru. Te piaski się mieszają. No, gdyby to było w przestrzeni otwartej, gdyby to miało na przykład w przestrzeni otwartej, gdyby coś takiego robił, to by miało na przykład bok 20 metrów albo 25, rozumie pani? To człowiek byłby taki, to miałoby zupełnie inną skalę i przede wszystkim ludzie przez swoją aktywność dekonstruują tą całą sytuację. Ten proces tej dekonstrukcji uruchomi entropię, czyli no nie da się cofnąć tego, tak? Jak zaczną się mieszać te kolory. Podobnie jakby mamy tą sytuację w tamtym pomieszczeniu, tylko że tam nie mamy punktu odniesienia, bo tam to jest bardzo długa perspektywa czasowa, 200 milionów lat. I nie wiemy, jak to faktycznie wyglądało. No, wizualizujemy sobie dinozaury i tak dalej. Natomiast tutaj ten proces rekonstrukcji będzie potrwał tam powiedzmy 3 tygodnie, miesiąc. No, i wtedy zobaczymy, jak to się przeobrazi. No tu też by pani chodziło o to, że tu ma pani obraz namalowany, który się nie zmieni, który jest matrycą do tej kompozycji.
Ale kompozycja się będzie zmieniała, tak jak, no tak, jak natura zmieniało. Się zmienia, tak?
To trochę dlatego, na tej... To jest istota moich wszystkich projektów, właśnie, że one się zmieniają w czasie. Albo ja robiłem też różne rzeźby z bardzo nietrwałych materiałów, które się rozpadały, albo z balonów formy, które się unosiły, które trwały jeden dzień tylko. I właśnie ta tymczasowość zawsze bardzo mnie interesowała i nadal mnie bardzo interesuje. No tylko, że trochę żal, bo potem tego substratu brakuje. Nie ma jakiegoś odlewu z brązu na przykład, który może przetrwa kilkaset lat, albo można go potem sprzedać. No, te projekty są niestety kosztowne. No. A już nie mówię o sytuacji publicznej.
A w Polsce udaje się te projekty realizować? W Polsce?
Dlatego to z różnych powodów. Nie tylko z powodów finansowych, z powodów mentalnych też. Dlatego, że w Polsce w ogóle nie ma tradycji sztuki publicznej. Sztuka publiczna funkcjonuje wszędzie na świecie, ale w Polsce nie. Brakuje programów, bo w wielu krajach są programy po prostu. Na przykład w krajach anglosaskich jest 1% for the arts, to jest w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych. W Niemczech mamy Kunst aus Bau, czyli sztuka w budowie. Sztuka w budowie. I to jest program, który w Niemczech jest kontynuowany już od prawie stulecia. I tam powstało około 10 tysięcy obiektów sztuki publicznej właśnie w ramach tego programu, czyli on polega na tym, że w ramach na przykład inwestycji komunalnej jest przeznaczane do 1%, na przykład inwestor buduje jakąś halę sportową, załóżmy. No i ta hala kosztuje, załóżmy...
I zaprasza artystę.
Nie tylko zaprasza, po prostu on ma w budżecie, że do 1% może przeznaczyć na sztukę. I zazwyczaj wszystkie inwestycje na świecie tak wyglądają. A poza tym no, powstaje coś, co zazwyczaj inwestor uważa, że to jakby...
Dodaje blasku jego dzieła.
Dodaje blasku, oczywiście.
Wystawia pan w galerii imienia Jerzego Piotrowicza. Znał pan go?
Znałem Piotrowicza. Piotrowicz przychodził do nas, jak wielu zresztą młodych artystów, do pracowni rodziców, więc ja go pamiętam od małego dziecka, jak tam przychodził, przynosił obrazy, coś tam nieraz ojcu coś zostawiał, potem zabierał. No taki był Jurek. Tak, znałem Piotrowicza. I potem oczywiście, jak już byłem dorosły, jak już byłem twórcą samodzielnym, tak, Piotrowicza znałem.
A pan działa w ich pracowni?
Tak, ja nadal działam w ich pracowni.
Czyli duch rodziców tam jest
tak,
obecny?
Zdecydowanie, tak. Rozmawiam z nimi cały czas.
A ci rodzice Adama Kalinowskiego to malarze abstrakcjoniści Anna Cyronek-Kalinowska i Tadeusz Kalinowski. Pewnie pochwaliliby syna za ferie kolorów, które wprowadził do swojego projektu.
No tak, bo wie pani, bo właściwie do tych obrazów to dotarłem przez tę realizację z kolorowego kruszywa, bo dopiero wtedy zrozumiałem, jaką potęgą jest kolor, kompozycja koloru. To jest coś nieprawdopodobnego.
A rodzice bardzo zatopieni byli w to, prawda?
Tak.
Bo to była tego rodzaju sztuka, która poprzez plamę, poprzez emocje docierała, prawda? Takie
tak,
emocje
związane... Nie było żadnej ikonografii, to była czysta plastyka. Ale z tej czystej plastyki też wyzierała jakaś przedmiotowość, bo tego się nie da uniknąć. Ale to nigdy nie było jakby jakimś kluczem czy motywem przewodnim. Tylko odwrotnie, to było docieranie do takich znaczeń ikonograficznych przez czystą plastykę. To jest, uważam, bardzo ciekawe.
Rozmawiał pan z rodzicami na temat sztuki?
Tak, no wie pani, no, wychowałem się w pracowni i to wszystko chłonąłem. Te wszystkie postaci, które się tam pojawiały, no, bardzo często bywał na przykład Tadeusz Brzozowski, który tu przyjeżdżał z Zakopanego, miał wykłady na uczelni raz w miesiącu, więc nie miał tam po wykładach co robić, więc na obiadek wpadał do mamy.
No ale jeszcze może powiedzmy o ojca pasjach teatralnych.
No tak, ojciec w ogóle wychował się w teatrze w wielkim jako nastolatek i jego pierwszym takim mentorem był najwybitniejszy polski scenograf Wincenty Drabik, który właściwie go, no można powiedzieć, u synowi za dużo może powiedziane. Natomiast ojciec pochodził z bardzo licznej rodziny i po I wojnie światowej jego ojciec, który prowadził zakład drukarski, zbankrutował. To były potwornie ciężkie czasy i oddał go do sierocińca. Tam było ich 10. Ale ojciec miał 16 lat, uciekł z tego sierocińca. To byli księża, zdaje się, salezjanie na Bielanach. Był taki, bo ojciec z Warszawy pochodził. I wtedy zatrudnił się jako nieletni w malarni w Teatrze Wielkim i tam się zaprzyjaźnił, jakoś został właściwie jakimś rodzajem takiego asystenta Drabika, którego bardzo polubił Nieraz go w przypływie jakiejś złości wyrzucał, a potem wołał woźnego i idź przyprowadź ta dzika z powrotem. I krótko mówiąc, ojciec się zakochał w teatrze wtedy i na Akademii Warszawskiej między innymi też scenografię właśnie ukończył. I jego pierwsze prace to był asystentem Daszewicza, to był scenograf Schillera. I z tym teatrem trafił do Lwowa i w 1939 roku ugrzęzł tam, jakby wybuchła wojna, bo nie można było wrócić do Polski. Przez rok właśnie przebywał we Lwowie wtedy. Cały zespół teatru Schillera tam przebywał. I potem nielegalnie przekroczył granicę i wrócił do Warszawy. A po wojnie był scenografem w Teatrze Wila Machorzycy. I z tym teatrem podróżowali po centralnej Polsce, czyli w Bydgoszcz, Łódź, Kalisz.
Aż wylądowali w Poznaniu,
tak. Bo w 1947 Teatr Polski zaoferował Chorzycy stanowisko dyrektora. No i Chorzyca to przyjął i tutaj 5 lat był i ojciec z nim tutaj właśnie pracował intensywnie i wówczas wstąpił.
Dokonali fantastycznych rzeczy, to tyle, że Chorzyca nie znajdował zrozumienia w Poznaniu.
Tak, no właśnie, więc jak Chorzycy się skończył ten kontrakt, jakoś dostał inną propozycję i ojciec już wtedy nie chciał pracować z innym dyrektorem, z innymi reżyserami i zrezygnował z teatru. Zresztą w 1948 wstąpił do grupy 4F plus R, tej pierwszej awangardowej grupy działającej w Poznaniu. No i w zasadzie wtedy zaczęła się jego już taka kariera stricte malarska. No ja mam dużą dokumentację, obszerną dokumentację jego twórczości też scenograficznej tutaj. Ja założyłem ponad 20 lat temu Fundację Artystyczną im. Tadeusza Kwaśniewskiego, której celem było właśnie propagowanie sztuki mojego ojca i mamy, bo uważam, że byli postaciami zapoznanymi. No przez to, że byli w Poznaniu, Poznań to zawsze tutaj był niechętny bardzo dla sztuki nowoczesnej, więc ja musiałam tutaj walczyć o różne rzeczy.
A pani Anna Cyronek-Kalinowska przyjechała do Poznania skąd?
Z Częstochowy, bo to rodzina mamy z Częstochowy pochodzi i tu przyjechała z 4 siostrami. Siostry z domu Kozłowskie, one się osiedliły w Poznaniu i mama zaczęła tu studiować w PWSSP, chyba w 49, o ile się nie mylę. No miała już 2 dzieci, zresztą miała bardzo ciężką sytuację, bo jej pierwszy mąż został przez komunistów zamknięty w Rawiczu na 5 lat z powodów politycznych, tak, za parę głupich zdań na temat właśnie Wilna, że to było polskie miasto, bo on pochodził z Wilna po prostu. Cyronek to jest nazwisko dosyć rzadkie w Polsce. W Polsce jest chyba tylko 30 osób, które nosi to nazwisko. Tak, no i to życie tam bardzo, bardzo było skomplikowane. No, potem mama poznała ojca i tak dalej i jakoś tam niestety jego los był znacznie gorszy, bo był aptekarzem i potem nie mógł wykonywać zawodu, był sekowany przez komunistów, więc miał bardzo, bardzo skomplikowane życie już jak wyszedł z więzienia. No mama z ojcem jakby no, stworzyli taki bardzo szczęśliwy tandem mimo wszystko, że żyli w bardzo trudnych warunkach, bo ta pracownia była bardzo mała. Zresztą tych prac przez kilkadziesiąt lat przybywało, co niemiara, więc był problem z przechowywaniem. No i jakoś żyli. No.
Los artysty no, tak. W Poznaniu.
W Poznaniu, tak.
To dajmy.
No tak, zgadza się.
Jacek Kulm. Ty tu bywasz często, robisz fotografie, dokumentujesz te wydarzenia. Kto do tej galerii przychodzi?
Przychodzą przede wszystkim przyjaciele Piotrowicza, ci, którzy mieli z nim za życia jego kontakt, większy czy mniejszy. Są to malarze, rzeźbiarze, poeci i wspominają jego postać. Uważają, że mają powinność wystawić się w miejscu, w którym jest jak gdyby jego dusza. Kultywowana jest pamięć po nim.
Galeria Jerzego Piotrowicza powstała po śmierci artysty. Utworzyli ją jego przyjaciele. Nie chcieli się z nim rozstawać. Wśród przedmiotów i obrazów z jego pracowni czują obecność malarza. Gospodynią galerii jest Anna Potocka.
Galeria jest nieduża, ale przez to też bardzo klimatyczna, bardzo rodzinna. Sala Piotrowicza jest no, typową salą taką domową, więc tutaj chyba ta sala tworzy ten klimat domowej atmosfery. Dwie pozostałe sale są właśnie salami na ekspozycje czasowe. Sale są no jeszcze oczywiście nie tak, jakbyśmy chcieli, to wszystko niestety zależy od funduszy, jakie mamy, ale mamy dobre wieści. W przyszłym roku będziemy mieli jakąś inwestycję, więc wszystko się składa na coś pozytywnego. Cały czas zgłaszają się do nas artyści, którzy chcieliby pokazać swoje prace. Nie tylko artyści wizualni, mamy tutaj spotkanie również poetyckie. Bardzo nas to cieszy, że będziemy dalej istnieć, będziemy w tym miejscu, nie w innym, bo to miejsce jest związane bardzo z Piotrowiczem, ale nie tylko, bo jak mamy tutaj jak gdyby w tak nieoficjalnym programie wpisane to, żeby promować również ogólnie artystów poznańskich, których bardzo często już zapominamy powoli, a młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, w ogóle nie znają. Na przykład z techników fotograficznych, ostatnia taka grupa młodzieży tutaj do nas zagląda, nie zna tych artystów i chcemy im pokazywać to, co w Poznaniu jest cenne w sztukach wizualnych, co było w poprzednich pokoleniach, ale nie tylko, bo staramy się też pokazywać młodych artystów, też, którzy rozpoczynają swoją twórczość. No, oprócz tego, że są pokazywane prace tych artystów, to jest jeszcze to pokolenie, które miało z nimi kontakt. Właśnie w tym miejscu był ten pub, do którego przychodzili artyści i wiele osób, które tutaj nas odwiedza, przypomina sobie sytuację. A pamiętam, tutaj było to, ten stolik, tu był ten artysta, tu się działo to. To jest wspaniałe, ale też właśnie młodzi ludzie mogą z tego źródła korzystać, że mogą rozmawiać jeszcze z tymi artystami, którzy znali tych poprzedników swoich, pokolenie wcześniejsze. Nawet taki profesor Jarosław Maszewski, który był bardzo popularny.
Tak, jest tu jego zdjęcie. Jarek Maszewski, fantastyczny człowiek. Społecznik, też artysta, nie liczył pieniędzy, nie liczył swojego czasu i zawsze z radością tworzył coś.
Jarosław Maszewski był bardzo też związany z galerią, bo tworzył Towarzystwo Jerzego Piotrowicza, które ma pieczę nad galerią i tworzyło jeszcze wtedy za pana prezesa Ryszarda Książka, który tworzył tę galerię. Więc staramy się tej młodzieży przekazywać te informacje. Kto tutaj działał, jak to pokoleniowo przechodziło i co się działo w Poznaniu wcześniej. Też odwiedzają nas turyści i są zachwyceni. I to też zagraniczni na przykład mówią, że tak oldschoolowo jest w tej sali Piotrowicza i to jest dla nich cenne, że już nie ma takich miejsc. Ale też poznają polską sztukę. Tak? No, niestety poznańską mocno, no bo Piotrowicz, chociaż staramy się, ale trudno się przebić gdzieś. Jednak w Poznaniu jest tutaj z postacią legendarną, a gdzieś dalej również rodzice na przykład Adama Galinowskiego. No niestety gdzieś tutaj w Poznaniu to byli
utknęli.
Tak, wyjątkowi ludzie, wyjątkowa twórczość. A właśnie, tak, to jest dobre słowo, utknęli w Poznaniu. Więc tym bardziej musimy to cenić i pokazywać ten dorobek gdzieś szerzej, że nie tylko poznaniakom, ale też turystom. No trochę niestety teraz jest to utrudnione ze względu na remonty w centrum miasta, no ale myślę, że przyjdą jeszcze lepsze czasy, a póki co tworzymy, robimy, działamy.
A w styczniu?
W styczniu planujemy na otwarcie roku, który będzie rokiem, tak dla nas rokiem, bo nie jest to nigdzie oczywiście ogłoszone tak oficjalnie, ale będzie rokiem obchodów rocznicy 80. urodzin Jerzego Piotrowicza. Będzie wystawa w Zamku Kurnickim. Zobaczymy, jak to się uda, ale jednak tam odwiedzają turyści z całego Polski i świata, więc chcemy tam pokazać pracę Piotrowicza. Ale styczeń nawiązuje do tego, ponieważ w styczniu w galerii będzie wystawa. Co prawda to będzie wystawa amatorek, lekarek malujących z koła Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
Którym przewodzi Katarzyna Dylewicz.
Tak, zresztą tak, przyjaciółka Jerzego Piotrowicza, również członek naszego stowarzyszenia, Towarzystwa Jerzego Piotrowicza. Ale tematem będzie pani Jadwiga Zamońska.
Bo jest też rocznica.
Tak, też jest rocznica właśnie, a jej dom rodzinny jest w Zamku Kurnickim. Więc tu jest to na nawiązanie, że pani Zamońska będzie gościła u Piotrowicza, a Piotrowicz u pani Zamońskiej. I tak rozpoczynamy nowy rok w styczniu. dalej będę zdradzać plany kolejne.
Poczekamy.
Później, tak. I na pewno będą jeszcze wystawy Piotrowicza. Oprócz naszej galerii będą również w Poznaniu, w innych miejscach. Już mamy wstępne rozmowy, jesteśmy po wstępnych rozmowach, ale konkrety będą przekazywane na bieżąco. I no, mam nadzieję, że będzie głośno o Piotrowiczu.
Bardzo dziękuję Pani Aniu. Wszystkiego dobrego na święta i nowy rok.
Dziękuję i wszystkim odbiorcom sztuk wizualnych i nie tylko, kultury. Też życzę wszystkiego najlepszego i dużo duchowych przeżyć.
Przypomnijmy głos Jerzego Piotrowicza. Rozmawiała z nim w jego pracowni Sława Piasecka.
Mówiłeś, że nie jesteś zadowolony z tego, co namalowałeś przez ten rok. Że właściwie dopiero pod koniec te kuszenia, nad którymi pracujesz ostatnie 3 miesiące, to tak? To ja uważam, jak je widzę, że one są bardzo piękne. A ten rok przedtem?
Ta księżna Alba, taki powrót do tego malarstwa hiszpańskiego, konkretnie do portretu księżnej Alby, malowanej już kilka razy przez Goję, której był chyba nawet jej kochankiem, jakimś adoratorem. Kilka portretów jej namalował. I nam zrobił kilka grafik na jej temat. W różnych fazach, że tak powiem, uczucia jej. Najbardziej znany taki obraz, kiedy Alba stoi na tle pejzażu i z pieskiem białym. To jest ten obraz, którego wyszedłem do cyklu, malując księżnę Albę w pracowni Goi. Może tam jeden czy dwa obrazy dałyby się, wiesz, zachować. A tak to czuję jakieś takie zmęczenie, wiesz. To, które zacząłem pod koniec roku, właściwie na początku roku, kuszenie, które według mnie też jakoś nie bardzo mi idzie, wiesz, w sensie takim, bo to tak jest. Co innego chcesz namalować, a co innego ci wychodzi. To znaczy, według mnie to ta wyobraźnia i myśl jest o wiele bogatsza niż nasze umiejętności. To nie zdarza się, zdaje się mnie, tylko mnie, no. Zainspirowany właściwie jedynym fragmentem Grinewalda, tego ptaka niosącego belkę. No i reszta są moje elementy, coś taki obraz w formie raju i tych zwierząt w tym raju i człowieka. Mało drapieżne one są według mnie. Kuszenia mogą być różne. Rozmawiałem z takim kolegą, że tam kobity powinny być namalowane na Golasa, no ale namalowane czy mówienie o tym, że kobita kusi, no to jest już stwierdzenie banalne, bo wiadomo, że tak jest. Nie? No to jeszcze następny obraz, gdzie baba będzie kusiła chłopa. No. Ale jakieś takie, czy to kuszenie, czy nie kuszenie. W zasadzie, że z tego wychodzą zupełnie inne rzeczy. One bardziej są, te obrazy, jakby przestrogą. Tak mi się wydaje. Ptak trzymający tam belkę, on bardziej jest nie tyle kuszący, co on jest atakujący, prawda, w Grinewaldzie. I ten fragment obrazu mnie zainspirował. I wiesz, i tak sobie myślę czasami, żeby wrócić do Biblii. Tak się do tego przygotowuję jakoś, tak emocjonalnie. Żeby znowu sięgnąć do tych takich odwiecznych tematów. Żeby to zobaczyć na nowo. Przejścia przez pustynię, czy sprawy inne, które tam ciągle mnie... Wiesz, ta Biblia gdzieś tak mi w głowie tkwi. Można by było o coś zahaczyć w Biblii, bo to jest właściwie kopalnia. Właściwie ciągle od nowa odkrywany świat.
To była archiwalna wypowiedź Jerzego Piotrowicza. Anna Potocka zapowiedziała na przyszły rok obchody 80. rocznicy urodzin malarza. Przy okazji przypomniała też 100. rocznicę śmierci Jadwigi Zamoyskiej. A odwiedziliśmy galerię Jerzego Piotrowicza w Poznaniu przy ulicy Kramarskiej 3 na Starym Rynku z okazji wernisażu wystawy XYZ Adama Kalinowskiego. Wystawa potrwa do końca grudnia i może nawet trochę dłużej. Adwent Roraty to czas oczekiwania. Nie tak dawno odwiedziłam gminę Rychtal. Pojechałam tam, aby spotkać się z poetką Lidią Lipską, którą los rzucił do wsi Proszów, zwróciłam uwagę na stary drewniany kościółek. No i zaglądnęłam na probostwo. Mieści się ono w Krzyżownikach. Ksiądz Andrzej Milian.
Parafia Krzyżowniki ma 3 kościoły. Kościół w Krzyżownikach, barokowy z 1751 roku, kościół w Proszowie Świętego Rocha z 1711 roku drewniany i nowy kościół wybudowany w Skoroszowie.
To już za księdza kadencji?
Tak, tutaj? Wybudowany przeze mnie. Parafia liczy 1000 dusz obecnie, 1020 dusz, 8 wiosek należy do parafii, parafia rolnicza.
Czyli nie najbogatsza.
No nie, ale ludzie są ofiarni. I dużo intencji jest, modlą się, przychodzą na mszę świętą. No, na mszę świętą chodzi 50%, więcej niż 50% nawet.
To lepiej niż w całym kraju, prawda? Taka tak. Średnia jest lepsza. A te kościoły, te dwa, to były wybudowane przez Niemców czy przez Polaków?
To przez Polaków, bo to była Polska. Ten w Proszowie jest po gruntownym takim remoncie. W 2010 roku był remont gruntowny. Teraz w tym roku też żeśmy robili, cały był malowany, impregnowany, cały elewację, dach, wszystko jeszcze był dach poprawiany też i tak dalej.
To piękny kościół, drewniany.
To konserwacje, drewniane kościoły, on jest w środku oryginalny. To nie ma żadnych buazerii tam i tak dalej. Wszystko jest oryginalne, tak jak było 300 lat temu zrobione.
Bo to jak tu było z Polakami i Niemcami na tych terenach?
Tu była Polska, ale Niemcy tutaj też mieszkali, nie? Tu w Krzyżownikach choćby, Krzyżowniki. No tu zaraz jest Miedza, nie? Bo Proszów zaraz się kończy i już byli Niemcy. Była tam granica, jakby cło było też, nie? Na Skoroszowie było cło i ta strona tutaj od Proszowa, mówimy tam, gdzie jest kościół Świętego Rocha, no to tam właśnie już była granica polsko-niemiecka, nie?
Bo tak, przed zaborami byli tu Polacy?
Tak, przed zaborami byli Polacy, tak. No bo to widać po wszystkich fundatorach, nie? Te ołtarze, tą świętej Barbary i tak dalej, świętej rodziny, to wszystko fundowali Polacy. Ci tutaj z Sadogóry na przykład, ci bogatsi, którzy byli tutaj na tych ziemiach, fundowali wiele rzeczy.
A księgi parafialne zachowały się?
Księgi parafialne, no są z 1800 roku, 1700, też się zachowało parę sztuk, ale to tylko tak unikatowe.
Tutaj specjalnie przyjechać i się umówić z księdzem na dłuższą rozmowę i spacer po tej parafii, bo to piękne tereny są. Właściwie jak jechałem.
To są takie dziewicze tereny. Tu nie ma żadnych zabytków, tak jak mamy te dwa kościoły i też w Skoroszowie jest zamek biskupów i kapituły wrocławskiej z 1701 roku. To są prawie już tam, on stoi jeszcze, ale to jest już nieczynny. Tam kiedyś właśnie było więzienie polityczne.
Gdzie?
W Skoroszowie, tam gdzie ja wybudowałem ten kościół nowy. I tam była zrobiona kaplica w tym zamku biskupów wrocławskich z 1701 roku, to jest ten zamek. I tam odprawiano mszę od 1936 roku, bo więźniowie politycznie zrobili tam kaplicę sobie. I tam ksiądz dojeżdżał i odprawiał.
A ksiądz tutaj w którym roku przyszedł?
Ja już jestem tutaj 25 lat. Wszystkie remonty, wszystkie tutaj jakie rzeczy, to są wszystko przeze mnie zrobione, przez parafian, razem tak we wspólnocie, nie? Zaczynało się od małych rzeczy, a potem duże. I aż do wybudowania nowego kościoła, właśnie, bo ten zamek był zamknięty już, no a tam bardzo pięknie ludzie chodzili, to jest wioska 250 ludzi, taka popegeerowska i tam ładnie ludzie chodzili, no i obiecałem im, że im wybuduję kościół i jakoś się udało.
To wioska popegeerowska, to też ludzie nagle zostali pozbawieni pracy. Jaki jest los tych ludzi
znaczy
dzisiaj?
Nie, ci ludzie to tak, tu jest duży, zaraz są zakłady, jak jedziemy od strony Poznania, no to za lasem są duże zakłady meblarskie, nie? I oni zaczęli, jak to wszystko się traciło, to ci młodzi już, nie? Ci, te starsze osoby, do tej pory niektóre żyją, to są na emeryturach tych takich, tych PGR-owskich, jak można powiedzieć, a reszta tych młodych, to oni pracują w tych zakładach meblarskich, nie?
Czyli już się właściwie no, wszystko wyrównało.
I trochę tam jest takich większych rolników, nie? Też, co mają po 200 hektarów, nie? Ci mniejsi wszyscy posprzedawali te ziemie, już nie dawali rady, nie? Bo nawet na tych 5 hektarach to się nie opłaca dzisiaj, nie? Uprawiać.
Teraz jest ten okres taki adwentu, potem święta
I jak ten czas tutaj na wsi się przeżywa?
Normalnie do laty mamy, bo to jest ciężka sprawa. Tu muszą dzieci dojechać samochodami. Do szkoły nie, na przykład na roraty, bo ja nie mam szkoły w ogóle, nie? Bo wszyscy uczą się w Rychtalu. W Buczku jest szkoła już zamknięta też praktycznie. U mnie też była szkoła w Proszowie, to już też zamknięta jest dawno temu, już 20 lat parę temu.
A nie ma tylu dzieci, czy to jest
sprawa? Nie ma tyle dzieci. Tyle dzieci nie ma i... Bo co to dzieci, pani, jak ja w tym roku miałem już 18 pogrzebów, a 4-6 sztów, nie? No to jest różnica. No i no co, no są roraty, dzieci przyjeżdżają na roraty i jakoś to przygotowujemy się z Matką Bożą do przeżycia Adwentu, do przeżycia Bożego Narodzenia i wszystko idzie tak jak po staremu.
A skąd ksiądz pochodzi?
Ja pochodzę z Milicza, z diecezji wrocławskiej.
Gdzie są świetne ryby,
karpie.
Także jak już mówimy o świętach, to z Milicza karpy zawsze przypływał do Poznania i Mosiny, w której mieszkam pod Poznaniem.
To pani z Mosiny jest, tak?
Tak, tak. Święta to jest taki moment, że człowiek się rozpromienia, bo święta Bożego Narodzenia są rodzinne i może tych dzieci będzie więcej, jak ludzie zaczną się integrować rodzinnie. Czyli jest ksiądz po seminarium pewnie poznańskim?
Nie, wrocławskim.
Aha.
Tak, jestem po wrocławskim, bo mnie zostało, jak był podział administracyjny kościoła. W 1992 roku to mnie zostało akurat w Sycowie, a Syców przeszedł do Kalickiej. Nie? Ja już nie wracałem, tylko poszedłem w tamtą stronę. No, byłem wikariuszem też w Wilkowyi, koło Jarocina.
To taki filmowy zakątek.
No, taki filmowy zakątek, tak. Każdy mówi, gdzie byłeś tam gdzie te... Gdzie ranczo? No tam, gdzie ranczo. Wilkowyje.
Można by było przenieść ławeczkę tutaj do krzyżowni.
A tak, tutaj parafianie są wspaniali. Robimy dużo, dużo rzeczy. Przez 25 lat żeśmy naprawdę zrobili bardzo wiele. Żeśmy podnieśli tą parafię z takiego marazmu, trochę takiego upadku może.
Czyli jest ksiądz człowiekiem czynu.
No tak można powiedzieć. Się nie chwalę, ale wszyscy wiedzą, nie, że... No 25 lat jestem, to coś mówi.
Bardzo, bardzo
słowo
dziękuję.
Droższe od pieniądza. To jest najważniejsze.
Słowo?
Droższe od pieniądza.
Tak.
Jak się powie słowo, że się coś zrobi, to choćby nawet nie wiadomo, ile kosztowało, to trzeba zrobić.
Powinniśmy do słowa przywiązywać wagę, jak mówi ksiądz Andrzej Milian. Podążając za jego radą, posłuchajmy Jana Nowickiego, którego pożegnaliśmy kilka dni temu. Jan Nowicki czyta fragment Ewangelii według świętego Łukasza.
Ewangelia według świętego Łukasza. Narodzenie Jezusa. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida. Żeby się dać zapisać, spoślubiono sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Pasterze u żłóbka. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione, o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Jan Nowicki, wytrawny aktor, umiał podawać słowo. To były fragmenty Ewangelii świętego Łukasza. Znowu przyjdzie czas, nowy czas i kolejne poszukiwania naszych dróg. Życzę Państwu wszelkiego dobra i szczęścia. Barbara Miczko-Malcher. Kolęda dla nieobecnych. Zbigniew Preissner. Muzyka, słowa Szymon Mucha. Śpiewa Beata Rybotycka.
Nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz. Jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami, choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce. listy przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są.